Wieloświaty. Festiwal historii fantastycznych.
Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie witam. To jest drugi dzień Festiwalu Wieloświaty, Festiwalu Historii Fantastycznych. Kiedy wymyśliliśmy ten festiwal, to ja sobie pomyślałam po prostu Robert M. Wegner. Jeżeli uda się zaprosić, będę mega szczęśliwa. I oto moje marzenie się spełniło. Brawa dla Roberta M. Wegnera.
Witam wszystkich serdecznie. Ja też jestem bardzo szczęśliwy, że tutaj się mogłem znaleźć i mówię tak nie dlatego, że mi, nie wiem, Kasia Kosik kazała czy coś, tylko po prostu to jest bardzo fajne miejsce. Jestem zachwycony tą biblioteką. Jest cudowna i żałuję, że nie mam takiej pod domem, bo pewnie bym się wyprowadził na dłuższy czas. Bardzo mi miło, że tutaj jestem razem z wami.
Zapraszam. Zapraszam cię, Robercie. Ja specjalnie wybrałam z naszej półki takie książki, właściwie są wszystkie twoje książki tak samo u nas w bibliotece wyglądają, to znaczy są zaczytane. Co po nich widać, są bardzo często wypożyczane, więc masz tu wielu fanów. Zresztą jak widać, bardzo się cieszę, że są Państwo z nami. I jak rozmawialiśmy z Robertem, to ustaliliśmy, że na pierwszy ogień pytanie, po które właściwie wszyscy tu przyszliście i nie będziemy go zostawiać na, na sam koniec. To kiedy nowa książka?
Wiecie, ostro pracujemy, żeby była w tym roku i to jest naprawdę taki ostry czas. Ja miałem ostatnie dwa lata dość kiepskie, bo zdrowie się posypało w taki bardzo nieprzyjemny sposób u mnie, więc spędzałem więcej czasu leżąc w łóżku i łykając środki przeciwbólowe niż pracując. Od kilku miesięcy wyszedłem na prostą i próbuję nadrobić zaległości, ale jesteśmy na dobrej drodze, żeby książka ukazała się jeszcze w tym roku. I o ile się nic nie rozsypie całkowicie, odpukać w cokolwiek, to będzie. To będzie, bo ja też mam poczucie, że jestem w plecy z pracą i że ta książka z mojej strony dla was się po prostu należy. Macie prawo jej oczekiwać się. I bardzo, bardzo się staram, żeby było jak najszybciej.
To jest chyba dobra wiadomość, prawda? Bardzo dobra. No dobrze. Wykrętna jak zawsze.
Znaczy zasada jest taka, że gdybym podał konkretny termin, to stałoby się coś strasznego po prostu, bo to zawsze tak wychodzi w moim życiu, więc jest szczera, niewykrętna można to traktować jako pewnego rodzaju obietnicę z mojej strony, po prostu.
Dobrze, to teraz już możemy się wyluzować wszyscy i tak, już wiemy.
Teraz możecie iść do domu już.
Nie, no jeszcze podpisywanie książek, gdzie do domu.
Okej, dobra.
Nie, tak łatwo ci nie pójdzie, jeszcze cię nie puścimy. Jak ci się pisze w tym dziwnym czasie? Bo to jest tak dziwny czas, to wszystko, co się dzieje dookoła, i pandemia, i wojna, że tak się zastanawiałam, jak czują się, często pisarze o to pytam, jak ty jako pisarz czujesz się w czasie, który jest kompletnie absurdalny, groteskowy, przedziwny, i właściwie pewnie jakby ktoś napisał taką książkę, to ktoś by powiedział, o Jezu, ale przesadza.
Czy ten czas, który teraz nas dotyka osobiście, udowadnia mi, że cokolwiek jestem w stanie wymyślić, stworzyć w swojej głowie, to jest dodatka w porównaniu z tym, co się dzieje na świecie. Świat jest tak skomplikowanym tworem, organizmem, że nikt nie jest w stanie przewidzieć, co nas czeka za jakiś czas. Wszyscy sobie jesteśmy mistrzami, jako gatunek jesteśmy mistrzami w samookłamywaniu się i w głoszeniu, że no jakoś będzie dobrze, że będzie fajnie, że na pewno nic się złego nie stanie, a później przychodzi to złe. Najpierw jesteśmy przerażeni, a później się do tego przyzwyczajamy. Przyzwyczailiśmy się do pandemii dość szybko. Teraz jak zauważyłem, przyzwyczailiśmy się do wojny na Ukrainie. W ogóle jakoś tam kolejne wiadomości nas już nie wzruszają. Co prawda pewnie dlatego, że Ukraińcom bardzo dobrze idzie, więc my wiemy, że możemy być spokojni. Natomiast elastyczność ludzkości jest z jednej strony cudowna, z drugiej strony przerażająca. Ale ja jestem urodzonym optymistą, więc wolę wierzyć, że cokolwiek nas spotka, to i tak damy sobie z tym radę.
To bardzo optymistyczne, co mówisz.
No Tak, mam w domu dwie nastolatki, więc muszę być optymistą albo się wyprowadzić, także wybieram optymizm.
W twoich książkach jest dużo wojny, walki, takich wartości, które stoją za walczącymi, ale teraz, kiedy możemy tej wojny doświadczać tak blisko, to poza tym, że jak sięgnęłam do tych książek, żeby sobie trochę jeszcze poprzypominać, to one nabrały zupełnie nowego znaczenia, którego pewnie nie przewidywałeś, kiedy to pisałeś, bo przecież powstawały w czasach zupełnie innych, ale czy teraz jak piszesz i chłoniesz to, co się dzieje dookoła, to masz poczucie, że to wpływa jakoś na to, co piszesz, czy jednak w związku z tym, że świat, który stworzyłeś, już jest tak osobnym światem, poza tym, co jest tutaj, że jednak idziesz tym swoim torem i to, co jest wokół, jest wokół.
Zawsze starałem się, żeby to, co jest wokół, na zewnątrz, nie odnosiło się bezpośrednio do moich książek. Ta wojna, która teraz dzieje się na wschodzie, ujawniła nam, że potworności, które jeden człowiek potrafi zrobić drugiemu, są zawsze o stopień albo dwa większe, niż jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić. Że wolimy wierzyć, że zło jest gdzieś obok, albo że zło jest czymś, co zniknęło w czasie przeszłym, że pewne rzeczy na pewno się nie powtórzą, że nie zrobimy po raz kolejny tego, co robili nasi przodkowie lat temu 10, 100, 1000. A później przychodzi taki czas, że okazuje się, że nie, wcale nie trzeba dużo, żeby wyciągnąć z człowieka bestię. Ciężko jest mi o takich sprawach pisać i wolę się osobiście jako autor skupiać na tych rzeczach, które sprawiają, że trochę bardziej da się wierzyć w człowieka, niż że człowiek traci wiarę w ogóle w swój własny gatunek. No tak to po prostu w moim przypadku jest.
To przywiązanie do wartości twoich bohaterów, to, że oni są lojalni, że oni siebie wspierają, że pójdą za sobą w ogień. Masz wrażenie, że to jest też taki wyjątkowy czas, kiedy my potrzebujemy przypomnieć sobie, jak to jest ważne? Czy to zawsze było ważne?
Ja sądzę, że to zawsze było ważne, że to nie jest coś, co wymaga od nas pewnych specjalnych okoliczności. Jeśli o tym zapominamy, to nagle budzimy się w świecie, który jest dla nas osobiście tak przerażający, że szukamy ucieczki gdziekolwiek, byleby się znaleźć daleko poza nim. To, co staram się przekazać w swoich książkach, czyli takie rzeczy jak lojalność, braterstwo broni, przywiązanie, pewien rodzaj honoru. To znaczy zdarzało mi się, że dostawałem, prawda, uwagi, że tak już się nie pisze, że właściwie powinniśmy pisać w cudzysłowie realistycznie, czyli ma być tylko skurwysyństwo zmieszane z bezdusznością i cynizmem, bo tak to wygląda. Tymczasem wydaje mi się, że nawet jeżeli byśmy chcieli, wracając do wojny na Ukrainie, porównać dwie walczące strony, to patriotyzm, lojalność i wierność wartościom, którą wykazują się Ukraińcy w tej chwili, w tym konflikcie, to jest coś, co daje im siłę, bo w starciu z przeciwnikiem, który przynajmniej teoretycznie ma nad nimi 10-krotną przewagę w sprzęcie, w sile ognia, nawet w ludziach, a oni po prostu łoją mu dupę, więc to są rzeczy, o których nie wolno zapominać, ani ich lekceważyć. Zresztą Amerykanie ostatnio też się przyznali do tego, że dali plamę na całego, oceniając wynik starcia między Ukrainą a Rosją, bo niemal wszystkie ich agencje stwierdziły, że Ukraina upadnie w ciągu 3-4 dni. No i teraz stoją z gaciami opuszczonymi do kostek i się zastanawiają, gdzie właściwie dali plamę. No, plamę dali w tym miejscu, kiedy nie docenili tych podstawowych, pierwotnych, znaczy nawet nie pierwotnych, ale takich podstawowych wartości, które powinny charakteryzować każdego człowieka. Że mam swoje zasady, jestem im wierny, jestem wierny swoim przyjaciołom, swojej rodzinie, swojemu krajowi, jestem gotów poświęcić dla niego dużo. czasem wszystko po prostu. I jak widać, to działa, to nadal działa, mimo że już od lat słyszy się, że to jest wręcz XIX-wieczne wymysły romantyczne. To nie są wymysły, to po prostu działa, jak widać.
Właśnie zastanawiam się, czy to jest romantyczny wymysł, czy to jest coś, co jest dla nas ważne, tylko albo o tym trochę zapomnieliśmy. Michał Gołkowski na tym spotkaniu, które było przed twoim spotkaniem, powiedział o tym, że dochodzi do pewnego przewartościowania tego właśnie, jak widzimy wojnę, jak widzimy, co się dzieje wokół, i że przypominamy sobie o tym, co jest ważne, i trochę wychodzimy z tego takiego poczucia wygodnictwa, takiego poczucia takiego rozleniwienia trochę też w sferze wartości. Też to zauważasz, że jest jakieś takie przebudzenie, bo ja mam wrażenie, że tych wartości, myśmy je lubili, ale one były w książkach, no i właśnie powiedziałeś tak już, że piszesz tak trochę w sposób nie dzisiejszy, taki był zarzut, prawda?
Spotkałem się z tymi zarzutami i one pewnie dalej będą padać. No, ja delikatnie wtedy pokazuję wszystkim, że noszę obrączkę na ten Balfour i fajna jest obrączka. Idźcie sobie stąd, bo nie interesuje mnie pisanie o rzeczach, które też z drugiej strony są przegięte całkowicie w drugą stronę, prawda? Czyli epatowanie maksymalną ilością brutalności, cynizmu, bezduszności i skurwysyństwa i stwierdzenie, że taki właśnie jest świat. Świat nie wygląda w ten sposób. Kwestia jest tylko tego, czy w momencie, gdy znajdujemy się w sytuacji kryzysowej, co z nas wypłynie, prawda? Częściowo jak zostaliśmy wychowani, częściowo w co wierzymy, a częściowo co sami z siebie będziemy chcieli dać. Więc nie wiem, czy dokładnie potrafię to, bo czasami jest trudno ubrać w słowa coś, co się tak naprawdę czuje instynktownie, ale ja głęboko wierzę, że te rzeczy, które są wielokrotnie były zresztą obśmiewane albo traktowane z góry, z lekceważeniem, z pychnięciem, są na tyle istotne dla większości ludzi, że będą w stanie ich się trzymać w godzinie takiej no, próby, która mam nadzieję, że akurat nigdy nie nadejdzie. Ale jeżeli nadejdzie, to że nie damy plamy po prostu.
Jak twoi bohaterowie. Kurt Vonnegut, pamiętam taką, jedna z jego zasad tego dobrego pisania to było, że właśnie trzeba ciągle przeczugiwać tych bohaterów swoich i nie mieć dla nich litości po to, żeby oni mogli się sprawdzać i żeby było wiadomo, co z nich wypłynie. Dlatego takich też poddajesz licznym próbom, żeby bardziej pokazać, co w nich drzemie.
Znaczy, nie do końca, to czasami po prostu, znaczy pechowo, no, taki był plan, że Mekan i okolice wchodzą w trudny czas, więc moich bohaterów spotykają trudne rzeczy. Nie mam czegoś takiego, że tam jest rozpiska albo że rzucam kostką, no to w tym momencie, prawda, nie wiem, ty sobie złamiesz nogę, a tobie ukradną konia na pustyni i serać się. Nie, to wynika samo z siebie. Oczywiście świat, który opisuję, jest światem nieporównywalnie bardziej brutalnym niż nasz. Staram się, żeby w miarę realistyczny według takiej koncepcji między średniowieczem a starożytnością. A mógłbym umieścić oczywiście całość cyklu w jakimś umownym złotym wieku imperium, gdzie nic się nie dzieje, tylko że ten cykl wtedy skończyłby się na pierwszej książce, no bo na ileż można czytać, że ktoś pojechał do miasta i go nie napadli. No.
To byłaby bardzo postmodernistyczna książka przygodowa. To ja jeszcze bym na chwilę wróciła do tego, co powiedziałeś, tak się już nie pisze, bo ja pamiętam moje pierwsze spotkanie z twoją książką. To była jedna z pierwszych książek fantastycznych, które ja w ogóle w życiu przeczytałam. Miałam taki trudniejszy moment w życiu, opiekowałam się swoimi chorymi rodzicami i potrzebowałam czegoś innego. I mój chłop mówi, no to spróbuj Roberta Wegnera, spodoba ci się. Mówię, ale co to jest? No on mówi, no fantazja. Mówię, Jezu, fantazy, Boże, fantazy. No ale dobra, spróbuję. No i wzięłam tę książkę do ręki i zaczęłam czytać i mówię, kochanie, powiedziałam coś strasznego i teraz ja się do tego przyznam. Mówię, kochanie, to nie może być fantazy, to jest za dobrze napisane. I od tego czasu przeszłam długą drogę, Przeczytałam wiele książek fantastycznych, fantazy, zostałam neofitką, jestem współorganizatorką Festiwalu Historii Fantastycznych. Ale to, co chciałam powiedzieć, to to, że zachwyciło mnie to, jak ty fantastycznie snujesz opowieść właśnie w takim tradycyjnym stylu. Tradycyjnym, czyli dobrze opowiedzianej, dobrze skonstruowanej opowieści, bo często, kiedy się sięga po różne książki współczesnych pisarzy, to one im dziwniej, tym lepiej. I to nie zawsze temu służy. Powiedz, jak wymyślałeś imperium, wymyślałeś ten świat, to właściwie, czy od początku wiedziałeś, że to będzie taka powieść totalna w sumie, powieść drogi, powieść przygodowa, czy to się kształtowało już w trakcie pisania? Czyli jak stwarzałeś świat i zostałeś jego stwórcą, na początku pewnie było słowo, a przed słowem to co było? Inspiracja.
No, ciężko mi w tym momencie powiedzieć, bo nie jestem do końca pewien, czy zrozumiałem to wyjątkowo długie i skomplikowane pytanie. Ale
z wyznaniem w dodatku jeszcze urzekła mnie moja historia.
Znaczy, bardzo mi miło z tego powodu, co powiedziałaś. Ja też lubię, nawet czasami sięgam po swoje książki z powrotem i lubię je czytać. Dla mnie ideał opowieści, ale bo to wiecie, ja nie dzielę książek na jakieś tam, że to jest super.
Ideał opowieści, o to mi dokładnie chodzi.
A to jest jakoś kiepskie, bo jest akurat inaczej napisane. Ale ideałem dla mnie osobiście to jest opowieść snuta przez wędrownego bajarza przy ognisku, przez gościa, który musiał usiąść i na tyle dobrze opowiedzieć swoją historię, wciągająco i intrygująco, żeby na koniec dostać tam miskę zupy i móc się przespać gdzieś w kącie. Czyli tam być taka historia, żeby ludzie chcieli jej słuchać, czytać. Zresztą to dotyczy nie tylko książek, bo i komiksy muszą mieć coś w sobie, żeby mnie wciągnąć, i filmy muszą mieć coś w sobie, żeby mnie wciągnąć. Nie mam... Znaczy ciężko mi się odpowiedzieć właściwie... Znaczy tak, pamiętam, że czytanie książek było moim hobby, odkąd nauczyłem się składać literki, więc zawsze czytałem bardzo dużo i niektóre z tych historii są we mnie do tej pory, urzekają mnie, wciągają, chętnie po nie sięgam znowu. Są też takie historie, które pamiętam z dzieciństwa czy młodości, że były wspaniałe, ale boję się do nich wrócić, bo parę razy się sparzyłem i czytając książkę, która kiedyś mnie zachwyciła, odniosłem wrażenie, że chyba pomyliłem tytuł albo autora, albo no niby ta sama historia, a jednak czyta się ją zupełnie inaczej w wieku lat 30 czy 40 niż w wieku lat 15. Akceptuję to jako fragment dojrzewania, jako fragment dorastania i nie będę się specjalnie dziwił czy wykrzywiał na to, że teraz to już z B, a kiedyś było fajne. Sama historia Imperium, no, nasiąkałem Tolkienem, nasiąkałem Howardem, bardzo, bardzo zresztą cenię do tej pory, ale oryginalnego Conana, bo te dodatkowe Conany niekoniecznie mi pasują. Nasiąkałem całą masą Ziemię Morze, całą masą literatury fantastycznej, mniej lub bardziej znanej. No, oczywiście w pewnym momencie w wieku lat stwierdziłem, że oczywiście myślę, że wiele osób ma ten moment, prawda? Ja też chcę coś takiego napisać. Gdybym wiedział, że będę potem to robił przez tyle czasu i tyle lat, to nie wiem, czy bym zaczynał, ale jak już zacząłem, to trzeba kontynuować. Własny świat, własna historia, znaczy i u mnie zaczęło się tak, że zacząłem pisać bardzo, bardzo tolkienowskie opowieści z elfami, z krasnoludami, z goblinami, jakieś takie typowo przygodowe rąbanki. Znaczy to była szkoła podstawowa jeszcze, więc też nie mam się czego wstydzić. Większość tych zdań była nawet poprawna.
Masz je gdzieś w szufladzie jeszcze?
Wiecie co? Zdradzę wam sekret. Znalazłem ze 2 lata temu przy jakimś remoncie zeszyt, w którym mam zapisane jedno z pierwszych opowiadań dziejących się jeszcze przed Mekhanem, ale w świecie bardzo, w promekhańskim świecie, z jednym krasnoludem, z armią goblinów i z oddziałem wojska, który bohatersko broni jakieś przełęczy. Normalnie jestem zachwycony tym tekstem, tylko ciągle nie mam odwagi, żeby się go przeczytać po raz kolejny po tych 30 paru latach, ale mam jeden zeszyt.
Może trzeba go przekazać Kasi Kosik.
No, w życiu. Ogólnie się... znaczy, ja traktowałem w pewnym przez ładnych parę lat te moje próby pisania do szuflady jako po prostu wprawki, jako zabawę. Widać, jak tam często skreślałem zdania, dopisywałem, prawda, jakieś poprawki nanosiłem ręcznie. Czasami całe fragmenty pisałem od nowa. Tak ogólnie to była fajna rzecz. Potem bardziej mnie zaczęło interesować światotwórstwo, czyli stworzenie w miarę konkretnego i sensownego świata, który zresztą i tak jest innym niż ten ostateczny, ale poświęciłem dużo czasu tworząc historię imperium, łącznie z rozpisywaniem dynastii, które tam były, z rozpisywaniem, prawda, ile tam wojen było, co, kto, gdzie, kiedy zrobił. To wszystko zostawało we mnie, no i później jak siadłem i zacząłem pisać coś bardziej na poważnie, to tak jakby miałem gotową bazę, taką podbudowę. Nie musiałem wymyślać świata, bo on gdzieś tutaj z tyłu głowy był w miarę kompletny, nawet jeżeli wynurzał się nieco inny niż ten opisany w czasach młodości, to istniał tam dość silnie, żebym nie musiał sobie, prawda, przy każdym zdaniu zastanawiać się, czy na pewno to będzie mi pasować do świata. Ja po prostu to wiem. Siedzę i piszę i wiem, że to pasuje, a to nie pasuje, nawet tego nie będę zapisywał.
Czujesz się światotwórcą? Światostwórcą? Czy w swoim świecie raczej jesteś wędrowcem, poszukiwaczem? Jak siebie widzisz w tym świecie?
Trochę tak i trochę tak. Znaczy tak, na pewno mogę powiedzieć, że stworzyłem własny świat, bo po tych 5 książkach już zabrzmiałoby dziwnie, gdybym powiedział, że nie. Natomiast ten świat, gdybym miał powiedzieć instynktownie, jak się gotuje, gdyby ktoś mnie na przykład zapytał, czy znasz historię Europy, to w mojej głowie pojawia się nagle takie, wiecie, taka seria błysków, że no, mniej więcej znam, prawda? Gdyby ktoś mi powiedział X wiek, co się mniej więcej działo, to mniej więcej powiem. Muszę pomyśleć, zastanowić się chwilę, skupić się, żeby sobie przypomnieć poszczególne wydarzenia, ale mniej więcej będę wiedział, co się wtedy działo. I podobnie mam z Mekhanem, czyli mniej więcej wiem, co się działo w czasie jego historii. Jak czegoś, nie wiem, albo są jakieś potrzebne większe szczegóły, to po prostu siadam i wymyślam na bieżąco. Natomiast samo tkanie opowieści czasami polega na tym, że ja idę za tą historią. Rzucam bohatera, zaczynam od pierwszych zdań, on coś tam robi, z kimś gada, gdzieś wędruje, a potem się tka. Tka się w pewnych ramach, ale te krosna zwane Mekhanem i okolicami są na tyle wielkie, że naprawdę mam bardzo dużą swobodę. To jest trójwymiarowy obraz. Mogę się poruszać w bardzo, bardzo szerokich zawiasach, robić w zasadzie co chcę, ale jednocześnie czując, że no, są granice, których nie mogę przekroczyć, są sceny, których nie mogę napisać, są rozwiązania typu Deus Ex Machina, na które nigdy sobie nie pozwolę.
Łukasz Orbitowski wczoraj na spotkaniu mówił, że jemu się bardzo długo wydawało, że pisanie książki to jest proces samotniczy, ale odkrył ostatnio, że to jest jednak proces, który dzieje się z innymi ludźmi. Dyskutuje się o tej książce, zbiera się research, rozmawia się, przedyskutowuje pomysły. Jak ty pracujesz? Wolisz pracować w samotności, czy lubisz rozmawiać z innymi i sprawdzać, jak te pomysły mogą działać?
Nienawidzę rozmawiać o swoich książkach. Bo to jest najbardziej traumatyczna rzecz w moim życiu, nie licząc 2 porodów dzieci, w których brałem udział. Nie, ja Znaczy, to jest zawsze dla mnie szokujące, ponieważ jak myślę o swoich książkach i ewentualnie pracuję nad nimi, to wszystko jest spoko, ale jak mam dany pomysł, który mam, nawet go zapisałem, opowiedzieć, to nagle brakuje mi słów, język się plącze i nie wiem, co mam właściwie gadać. Wolałbym tę daną rzecz napisać i komuś pokazać. Słuchaj, ja ci to wytłumaczę, tu masz cztery kartki, a cztery se przeczytaj, o co chodziło w danej scenie, niż to opowiedzieć, więc nie, no ja jestem raczej takim typem samotnym. Każdy ma własną oczywiście metodę twórczą. Łukasz ma inną, ja mam inną. Który od początku do końca tworzy książkę sam, i dopiero jak ją zamknie, to ona idzie do redakcji, prawda? Potem ją męczy Kasia, męczy ją Michał, robimy redakcję wspólnie, no i po jakimś czasie ona trafia do czytelników.
I potem to jest dla ciebie nowe życie tej książki, czy to jest jakiś kolejny etap procesu? No bo ona żyje w twojej głowie, a potem zaczyna żyć w głowach wszystkich nas.
Ale to wygląda tak, że ostatnie te tygodnie przed tym symbolicznym porodem, czyli wydrukowaniem, to jest koszmar. No to my siedzimy i po prostu wymieniamy się mailami jak szaleni, rzucając fragmentami, robimy redakcję. Czasami jest coś, co wymaga pięciokrotnego sprawdzania. I tak jakieś literówki i błędy ortograficzne się na pewno trafią. Więc ujmując rzecz niezbyt ładnie, ale to jest do pożygu po prostu na kanale. Jak ja już wypuszczę tą książkę, to chciałbym o niej zapomnieć na jakiś czas. Nigdy nie czytam tej książki od razu. Jak już skończę i wydrukuję, książka idzie do druku, to ja tak naprawdę sięgam po nią dopiero gdzieś po trzech miesiącach do pół roku. Jestem w stanie siąść i przeczytać ją, ciesząc się książką, a nie traktując to jak kolejna, prawda, partia orki na tym ugorze literackim, gdzie trzeba ewentualnie sprawdzić, czy gdzieś się nie pomyliło nam jakieś nazwisko, czy imię, czy gdzieś jakiś przecinek nie jest w niewłaściwym miejscu. I tyle, więc u mnie to jest tak, skończyć, odciąć pępowinę i zapomnieć na kilka miesięcy, dopiero potem można wrócić do historii, do świata, do tego, żeby się cieszyć książką.
Czyli najlepiej jakby pierwsze spotkanie autorskie po premierze książki to tak po 3-4 miesiącach było.
No ale nie da się tak. Niestety zazwyczaj zmuszają mnie, żebym był w miarę na bieżąco. No cóż, każdy ma swój krzyż.
A powiedz, no bo tak, mówisz o wielu trudach bycia pisarzem, ale co lubisz w tym, co lubisz w pisaniu? No bo coś musi ci sprawiać radość jednak, że no, nie, no, ja to jest lubię, ciężka sprawa, to pisanie.
Słowa lubię, przecież. Wiecie, ale to nie da się tak powiedzieć, co lubię. Siadam, piszę. Jeżeli widzę, że to jest dobre, to jest po prostu czysta satysfakcja. To jest satysfakcja, znaczy nie chcę tu używać górnorodnych porównań, ale dobra, jeżeli już medyczne, to powiedzmy dentysty, któremu udało się wyrwać ósemkę taką, wiecie, trudno osadzoną. Męczysz się, ale w końcu to cholerstwo wychodzi. I wiesz, że to jest dobra robota. Czasami są takie momenty wręcz rewelacyjne, kiedy snując jakąś historię, idąc za bohaterem, idąc za tym kłębkiem, nawijając go, nagle jest błysk i widzisz, jak ta historia pięknie zmierza do jakiegoś super finału albo pięknie zahacza się z innymi fabularnie i staje się zaczątkiem fantastycznej opowieści, czegoś, co zaskoczy czytelnika, co go wzruszy, co go zmusi do zastanowienia, do przeżywania jakichś emocji i wychodzi to. To jest czasami magia, wychodzi to czasami samo po prostu. Nie planuję jakichś większych scen nigdy z góry. One się pojawiają w głowie tak, wiecie, to nie jest tak, bo to są godziny spędzone, kiedy mój mózg mówi, no dobra chłopie, to ja ci teraz podsunę jakiś dobry pomysł, ale ty mi już daj spokój z tym pisaniem. Mniej więcej tak, takie mam czasami wrażenie. Także ogólnie jest to bardzo satysfakcjonująca dla mnie praca i bardzo przyjemna. Lubię to robić, po prostu. Lubię to robić, więc no mam szczęście chyba tak trochę, nie?
No my też, że to robisz. Ty mówisz o takim momencie flow, takiego pójścia, mam pomysł, idzie dobrze, jest. A no pewnie są też momenty, kiedy się zatrzymujesz i nie wiadomo co dalej. Dajesz sobie wtedy czas, żeby to się ułożyło, bo pisanie, ja wiem, że teraz się pisze często tak, że to jest tam, nie wiem, 3 miesiące, 2 miesiące, żeby była skończona książka, pisze się na czas. Ale ja mam poczucie, że najlepsze opowieści powstają właśnie wtedy, kiedy da im się czas.
Znaczy ja też mam takie wrażenie, tylko też nie chciałbym, żeby tego czasu było aż za dużo. Natomiast pewnym moim osobiście plusem, wartością dodaną, jeśli mogę tak nazwać, jeśli chodzi o warsztat, jest to, że opowieści, które snuję, są wielowątkowe. Zdarza się, że się zacinam na jakimś wątku, że w danym momencie dany bohater albo zaczyna robić totalne głupoty, albo po prostu fabularnie utknął w miejscu i ja nie za bardzo wiem, jak go popchnąć, ale wtedy, ponieważ w każdej książce jest kilku bohaterów, jeżeli już wiem, że nie ruszę, to po prostu, mimo że chciałem, przesiadam się na, znaczy ciągnę inną historię. Mogę przenieść się, napisać kilka innych rozdziałów dziejących się w innym miejscu, co najczęściej pozwala się później odblokować. Więc dlatego mam wrażenie, że trochę łatwiej mi się pisze powieści wielowątkowe z wieloma bohaterami, niż gdybym miał na przykład naciągnąć historię cały czas jednego i tego samego bohatera przez te 500, czy 600, czy 700 stron, bo wtedy łatwiej byłoby z kolei się zaciąć, łatwiej byłoby trafić na taką blokadę twórczą i człowiek nie wiedziałby, co w danym momencie zrobić.
A czy kiedy piszesz, to jesteś perfekcjonistą?
A w jakim sensie?
No, że dopóki nie masz sam ze sobą poczucia, że to wszystko dopracowałeś do absolutnego, że to nie może być po prostu wystarczająco dobre, to musi być absolutnie perfekcyjne.
Znaczy ja na bieżąco nanoszę cały czas poprawki i zasada jest taka, że dopóki nie jestem zadowolony z tekstu, to on nie opuści moich rąk. A czy moje poczucie perfekcji jest jakimś wyjątkowym, to znaczy trzeba mieć podejście też takie chyba zdroworozsądkowe. No. Nie staram się, żeby, znaczy tak, nie wyobrażam sobie, że mógłbym wypuścić z ręki książkę, w której są sceny czy fragmenty, których ja wiem, że mogłyby być lepsze. Po prostu, no nie, jeżeli coś może być lepsze, to musi być napisane lepiej i tyle, trzeba to poprawić. Ale też mam świadomość, że nie zawsze to, co ja uważam, że jest w danym momencie najlepsze, musi być najlepsze dla czytelnika. Komuś się może ta scena nie podobać, prawda? Ktoś mógłby uznać, że pierwsza wersja była fajniejsza. To są książki, które ja pierwszy, jak jestem ich pierwszym czytelnikiem i testerem, więc mają się mi podobać, a potem to już zobaczymy. Nie? Zresztą one i tak przychodzą później redakcje, później ja się zawsze śmieję, bo mam tak dwóch głównych redaktorów, czyli Kasię Kosik i Michała Cetnarowskiego i bywa tak, że Kasia Kosik zmienia coś w tekście, a Michał zmienia z powrotem, wchodząc prawie w tę samą pierwotną wersję, którą ja miałem, więc ja się czasami z nich nabijam, ale ogólnie dobrze, bardzo fajnie nam się współpracuje, więc tutaj wydaje mi się, że wypuszczamy w miarę dobre książki.
No, ja jeśli chodzi o wydawnictwo Powergraph, które jest tutaj w ogóle bardzo, jest po pierwsze naszym partnerem przy tym festiwalu, właściwie większość autorów, którzy są tutaj na festiwalu, to jest Powergraph, też będzie Witros tak niedługo, to akurat nie na festiwalu, ale też w Sopotece, no jestem pod wrażeniem tego, że wypuszczają niewiele książek, ale zawsze dopracowane absolutnie do perfekcji, więc myślę, że to fantastycznie, że...
Ja tutaj powtórzę to, co parę razy już pewnie mówiłem i to nie, żebym się chciał podlizywać szefowej, ale... Znaczy ja miałem propozycje z różnych wydawnictw, zanim zacząłem współpracę z Powergraphem, natomiast... Oceniając to, co wtedy wydawał Powergraph, stwierdziłem, że to są totalni szaleńcy, którzy kochają książki i wydają je, bo kochają książki, ale kochają książki, jako opowieści, jako historię, a nie jako, najmniej to towar, który ma się sprzedać. Więc stwierdziłem, że to są dokładnie tacy ludzie, z którymi ja bym chciał współpracować, bo to nas akurat łączy i trafiłem w dziesiątkę.
Chciałabym jeszcze z Tobą porozmawiać o tym, o czym trochę ten festiwal też jest, o czym dyskutowałam przed festiwalem z Wojtkiem Szotem chociażby, który mi zwrócił uwagę na to, że bo ja mówiłam taką rzecz, no, że właśnie fantastyka, a jednak coś wyjątkowego. Masz takie poczucie, że coś przez te lata jednak drgnęło i fantastyka, no bo fantastyka, ja sama ją tak traktowałam, jako taki gatunek niszowy dla specyficznej publiczności. Tymczasem ja mam wrażenie, że ostatnie lata pokazują, że powieści tak zwane fantazy czy fantastyczne często są dużo mocniejszymi, lepszymi powieściami niż tak zwana literatura piękna. Więc po pierwsze, czy no właśnie, widzisz jakąś zmianę w tym podejściu takim bardzo stereotypowym do fantastyki, czy coś się przełamuje, czy dalej trochę trzeba właśnie tłumaczyć, że nie, to jest po prostu literatura piękna, tylko osadzona w pewnych realiach gatunkowych.
Znaczy ja powiem tak, są ludzie, którym choćby się spuściło na głowę tonę książek Tolkiena, czy Lema, czy którykolwiek z tytanów fantastyki, to i tak by powiedzieli, że to jest gówno warte i nie przekona się ich w żaden sposób. I to dotyczy zarówno zwykłych czytelników, jak i tak zwanych autorytetów z mainstreamu. A są ludzie też, którzy ostro od lat walczą, żeby fantastyka zajęła takie jakieś sensowne miejsce. Zmienia się to, ale powoli, znaczy nie tak szybko, jakbym chciał, prawda? Bo od wielu, wielu lat, odkąd pamiętam właściwie, słyszę cały czas, że fantastyka to getto, to jakieś bagno, jakiś margines, że nie warto się tym zajmować. I nadal są osoby, które by się pewnie podpisały pod tym obiema rękami. No ale co zrobić? Znaczy myślę, że potrzebujemy jeszcze sporo czasu. Pewnie niektórzy nigdy nie zmienią zdania. Z drugiej strony też nie mam zamiaru przejmować się ludźmi, którzy jakby powiedzieć, zapomnieli, czym jest wyobraźnia i tak naprawdę do czego powinna służyć literatura, a wolą się zachwycać bardziej formą niż treścią.
To jest trochę też dla. Czy masz takie poczucie, że brakuje krytyków, dziennikarzy, którzy też ten gatunek rozumieją?
Znaczy nie, że brakuje, tylko że ich prawie nie ma. No, znaczy, gdyby brakowało, to znaczy, że jest jakaś tam część. Ja nie wiem, znaczy, no, Radek Rak, fantastyczny pisarz, którym jestem ogromnie zachwycony, dostawał Nikę i słowo fantastyka nie padła. Nie padło ani razu ze sceny, ani razu, więc lawirowano w taki sposób, żeby nie użyć. Ja miałem wrażenie, że prowadzący prędzej rzuci mięchem, prawda, i poleci, prawda, pod okiem Kurewi i innych takich brzydkich wyrazów, niż powie fantastyka, więc no to dużo mówić. My ciągle, znaczy to jest ciągle długa droga przed nami. Jak bardzo niektórym nie pasuje to, że w ogóle ten gatunek istnieje, a jednocześnie, że trzeba od czasu do czasu zaznaczyć jego istnienie, to jest niewiarygodne, ale tak mówię, no, nie ma się co przejmować aż tak bardzo. No. Najgorszą rzeczą, jaką można próbować zrobić z ludźmi, to siłą zmusić ich do zmiany zdania, bo to się nie da. No, albo się kogoś przekona, ktoś się przekona sam z siebie, albo będziemy, albo się nie przekona, no i tyle. Nie zmusimy krytyków, żeby zaczęli szanować fantastykę. Małymi kroczkami, gdy to pokolenie współczesne pewnie przejdzie na emeryturę, pojawi się następne, nieco bardziej otwarte, pewnie dojdziemy do tego, że będzie ona bardziej doceniana. Ja jeszcze trochę czasu. I tak jest lepiej niż było lat temu 20.
No ja myślę, że nie byłoby problemu z szacunkiem dla tej literatury, gdyby tylko zaczęli czytać.
No to prawda, ale musieliby zacząć ją, znaczy najgorszą rzeczą, jaką ja podejrzewam, że niektórzy faktycznie ją czytają i im się podoba, ale obracają się w takich środowiskach, że wstyd się przyznać, więc wolą udawać, że nie. No nie widzę innego wyjścia, żeby znaczy ta niechęć generalnie okazywana jest zbyt pokazowa, żeby coś innego za tym stało. No ale no, każdy ma swój czas. Nie? No, jedni przychodzą, Potem odchodzą, pojawiają się nowi. Jeszcze potrzebujemy paru lat, ale może doczekam, że fantastyka wreszcie będzie taką, wiecie, prawdziwą. Będzie traktowana jak prawdziwa literatura, którą jest po prostu od wielu, wielu lat. No bo nie wiem, czy to jest, znaczy, bo to jest specyfika polskiego rynku, może europejskiego w całości, choć, no bo tak naprawdę, jeżeli mówimy o rynku anglosaskim, a mówiąc anglosaskim, mam tak naprawdę głównie na myśli Stany Zjednoczone, które są potentatem, a to tam fantastyka jest po prostu normalną gałęzią literatury, która jest doceniana na równi zresztą w Polsce jeszcze nie.
No właśnie, no skoro Radek Rak nie dał rady, Olga Tokarczuk też nie, przecież jej książki to też fantastyka.
Czyli jej książki to fantastyka, no i jest noblistką, ale że cokolwiek się zmieniło, nic nie. Znaczy, no wiesz, no, jeden czy dwóch recenzentów mogło się zająknąć, prawda, że to jest fantastyka, ale później przepraszali, że takiego brzydkiego słowa użyli. No.
Brzydkie słowo na F.
Brzydkie słowo na F, no. No ale to nie ma dla mnie większego znaczenia tak naprawdę, bo lubię to, co robię, jestem zadowolony z tego, co robię i jak to robię, więc to jest dla mnie najważniejsze.
No ja chciałam cię, to druga część tego pytania była, czy może po prostu już ten podział na gatunki trochę nie ma sensu. Mówimy po prostu o literaturze pięknej, ale po tym, co powiedziałeś, to sobie pomyślałam, że w sumie nie. Fajnie, żeby jednak fantastyka po prostu znalazła to miejsce, na które zasługuje, a nie żeby likwidować gatunki, żeby...
Znaczy, tak, tak, zdecydowanie tak, ponieważ fantastyka jest na tyle specyficzna i oddziałuje na nas w zupełnie inny sposób niż tak zwana literatura piękna, że zasługuje na to, żeby być własną, osobną gałęzią, a nie żeby ktoś tam próbował ją na siłę do siebie przytulić, jak tworzy się takie potworki jak realizm magiczny na siłę, prawda? Czy jakaś tam gędźba, której użyto w określeniu do Radka Raka i jego nagrodzeniki powieści, więc to jest bardziej okaleczanie samego gatunku i próba takiego go założenia mu kagańca, oswojenia go. Fantastyki nie trzeba się bać tak naprawdę. Trzeba powiedzieć po prostu większości tym recenzentom, którzy jej nie uznają, że nie trzeba się jej bać, a ona zdecydowanie więcej oferuje niż się to wydaje na pierwszy rzut oka.
To jako anegdotę jeszcze i Państwu oddam głos za chwilę, bo na pewno macie Państwo dużo pytań do Roberta, to tutaj mamy taką wielką ścianę tu, i nie widać, ona jest na szczycie, to jest wielka jedna ściana poświęcona fantastyce, tam są książki polskie, zagraniczne i tam również stoi książka Radka Raka i parę razy mi się zdarzyło jako bibliotekarce odpowiadać na pytanie, dlaczego tam stoi Radek Rak? Przecież on dostał Nikę. To dlaczego on stoi w fantastyce? Bo jest to fantastyka. Prosta sprawa. Drodzy Państwo, oddaję Państwu głos. Będę biegać z mikrofonem po to, żeby na nagraniu też Państwa było słychać, kto ma pytanie jako pierwszy. Zawsze to ta pierwsza osoba najtrudniej ma. O, jest odważny, świetnie. Co za emocje.
Raz. Dobra, okej. Okay. Ja mam takie pytanie, bo mówił pan o tych wielu bohaterach i tym tyglu, zresztą samo Imperium i sam Mekhan to tak naprawdę jeden wielki tygiel. Natomiast czy jako ojciec, jako autor tych wszystkich dzieci kocha je pan porówno, czy może któryś z nich ma szczególne miejsce w serduszku, jest jakimś takim ulubionym faworytem i będzie pojawiał się częściej, albo może no jakby ma jakby większy autorytet i większe serce ma pan do niego jako autor właśnie spośród tych wszystkich bohaterów i czemu jest to oczywiście Kenneth ze Straży Górskiej?
Nie, no, ja powiem tak, ja lubię swoich bohaterów tak samo, znaczy nie mam ulubionego. Największy może osobisty sentyment mam do Alcina, który po pierwsze był pierwszym bohaterem, jak się pojawił w tym świecie, po drugie ma poczucie humoru najbardziej zbliżone do mojego. patrzę na swoich bohaterów jak na grupę dobrze znanych przyjaciół. Znaczy, jeżeli mamy przyjaciół, to my wiemy, że oni mają swoje wady i zalety. Jeżeli ktoś ma idealnego przyjaciela, to ja przepraszam, niektórzy pewnie mają, natomiast zazwyczaj jest tak, że wśród naszych przyjaciół ten jest fajnym kumplem, ale powiedzmy bez przerwy się spóźnia, prawda? To jest super laska, ale czasami zaczyna za dużo gadać, prawda? A tamten super gość na imprezie, tylko trzeba mu uważać, bo nie zawsze zwraca pożyczone pieniądze, prawda? Ale nadal jesteśmy kumplami. Ja wiem, że on ma takie wady. Za to, jak potrzebuję kogoś, żeby wniósł mi szafę na czwartą piętro, dzwonię do niego, on jest. Jest super, jest super. Także nasi przyjaciele mają wady i zalety. Tak samo jest z moimi bohaterami. Oni mają wady i zalety. Niektórzy mnie strasznie czasami wkurzają po prostu, bo są tak beznadziejni w niektórych sytuacjach, ale ja jestem nie od tego, żeby prostować im kręgosłupy, tylko żeby powiedzieć ich historię. Tak patrzę na siebie jako na autora. Więc śledzę ich losy, opisuję to, czasami sam się zaskakuję tym, jak się dana sytuacja rozwinęła, potoczyła. I się w miarę dobrze bawię, chociaż oni pewnie nie zawsze. Tak wygląda to z mojej strony. Jemu nie dawać, nie? Nie.
A to mi się teraz tak urodziło. Czy zdarza ci się, że piszesz jakiś fragment teraz i to się okazuje, że pójdzie do następnego tomu? Że już tak masz coś napisane, na czymś pracowałeś, a okazuje się, że jednak to nie jest ten moment, ten fragment gdzieś pójdzie dalej i no, po prostu tyle. O.
Wiesz co, w zasadzie nie. Idę za historią i jeżeli coś zdecydowanie nie pasuje, to nawet nie zawsze do tego wracam po prostu. No, staram się jednak nie rozwijać czegoś takiego. Bywa tak, że zostawiam w jakimś tomie pewne wskazówki na temat tego, co może się wydarzyć w następnym. Mam nadzieję, że tam jeszcze parę razy was zaskoczę. Raz na pewno mocno. To już wiem. Ale ponieważ piszę na bieżąco, to nie, raczej nie. Przynajmniej do tej pory się tak nie zdarzyło. Może się zdarzy w przyszłości.
Dzień dobry. Takie pytanie. Pan sam wspomniał, że to wydaje się dość oczywiste dla pisarza, że sam pan dużo czyta. Pojawia się w jakimś momencie taki strach, że może jakieś książki zbyt zainspirują pana i coś gdzieś będzie pan próbował, że coś od innych pisarzy będzie się wkradało do pana twórczości, a z drugiej strony, czy nie ma takiego strachu, że kiedyś będzie pan czytał jakąś książkę i pomyśli pan, o cholera, miałem coś takiego samego napisać, albo wręcz już jest w druku na przykład. Czy nie ma takiego strachu, że coś będzie zbyt podobne?
Znaczy, myślę, że nie. Jest tak, jeżeli się snuje własną, przynajmniej w moim przypadku, jeżeli się snuje własną opowieść, to człowiek nie może cały czas się zastanawiać nad tym, czy ktoś już opisał taką historię, no bo weźmy dowolną historię miłosną i nagle okazuje się, że to było już opowiedziane 500 tysięcy razy przed nami, prawda? Weźmy dowolną historię o zdradzie wynikłej na przykład z zawiści i nagle okazuje się, że to nie jest żaden temat, to jest po prostu historia o ludziach. Ja staram się pisać zawsze o ludziach dla ludzi, więc wiem, że dużo rzeczy będzie w ten sposób ujęte, znaczy pewne motywy będą się powtarzać z tym, co było już opowiedziane wielokrotnie, natomiast kwestia tego, jak to zostanie opisane, prawda? Czy sposób, w który to opowiem, sprawi, że czytelnik zaangażuje się w tą historię. Kiedyś spotkałem się z opinią, że tak naprawdę już w starożytności opowiedziano wszystkie możliwe historie, jeżeli chodzi o ludzi. Zdrady, sojusze, miłości, kłamstwa, nienawiści. Grecka mitologia to po prostu kopania tego, co coraz znajdujemy, nie wiem, w modzie na sukces, prawda? Więc to już wszystko było, prawda? Opowiedziane 100 tysięcy razy. Nie widzę powodu, dla którego nie mielibyśmy sobie opowiadać pewnych historii wielokrotnie, jeżeli one nadal nas otaczają, jeżeli nadal grają z naszymi emocjami. To jest coś, co tworzy naszą, było nie było, wręcz cywilizację. My sobie, cywilizacje powstają przez opowiadanie pewnych historii, przez tworzenie pewnego wspólnego kodu kulturowego, przez historię, którą nauczamy nasze dzieci, prawda? Nasi przodkowie robili to, tamto, siamto, przybyli stamtąd, stoczyli takie bitwy, tu założyli miasto. To jest coś, co tworzy podstawy dla społeczeństwa. Społeczeństwo, które nie ma własnej historii, nie ma własnych opowieści, nie istnieje, jest tylko zbiorem luźnych grup, które się rozpadają pod byle pretekstem. Więc jak dla mnie jest okej. Oczywiście mogą być sytuacje, że zdarzyło mi się raz czy dwa razy, że miałem świetny pomysł na opowiadanie, przynajmniej tak mi się wydawało. Potem nagle odkrywałem, że ktoś już to napisał. No ale tak to już jest, nie? Nie, ponieważ mam całkiem sporo fajnych pomysłów, więc jak się od czasu do czasu coś takiego zdarza, to przeżyję, no nie wpadam w depresję. Chyba, że będę miał przeczucie, że to jest coś, co da mi Nobla, ale do tej pory jeszcze tak nie miałem, więc daję radę.
Czy ktoś jeszcze ma pytanie? O, jest.
Tak, teraz. W tym momencie urodziło mi się takie pytanie a propos postaci, które pan kreuje. Chodzi mi o to, czy spotkamy taką, która będzie antagonistą tych wszystkich przywiązanych do tradycji swojego tygla kulturowego i tak dalej. Będzie przez głównych bohaterów widziany jak ten zły, ale przez swoich współplemieńców już nie. I które może mieć nawet rację w swoich motywach.
No, to byłoby fajne. Ja jaki mam problem z antagonistami, z takimi wrednymi skoczybykami. Ja nie potrafię ich pisać.
Właśnie nie chodzi o kogoś takiego.
Ale powiem tak, starałem się od początku uniknąć tolkienowskiego Saurona. Żeby nie było, prawda, mitycznego, prastarego zła, które siedzi gdzieś, prawda, na zadupiu, przy okazji gubiąc części biżuterii cennej, którą trzeba zniszczyć. Stwierdziłem, że nie potrzebujemy personifikacji zła, żeby pokazać zło jako takie, że ludzie potrafią dokonywać potwornych czynów i nie musi być jakiegoś mrocznego bytu, który zmienia ich w orki. Ork potrafi pojawić w nas sam z siebie. Więc natomiast sytuacje, o której pan wspomniał, znaczy sami moi bohaterowie, którzy są powiedzmy postrzegani jako w miarę pozytywne postacie, potem mogą się w pewnym momencie znaleźć po przeciwnych stronach i każdy z nich będzie miał swoją rację i każdy z nich będzie chciał osiągnąć pewne cele wbrew tym innym i mimo, że będziemy kibicować to jednym i drugim, to nie do końca będziemy wiedzieli, kto jest dobry. Zresztą w ostatniej książce starałem się pokazać to. Mamy powstanie niewolników i mamy młodą władczynię, która próbuje nie dopuścić do tego, żeby się rozpadło państwo. Oparte było, nie było na niewolnictwie, ale jeżeli się rozpadnie, to będzie straszliwa tragedia, więc ona decyduje się wytoczyć im wojnę i mam nadzieję, że udało mi się pokazać tak, że nie do końca wiemy, kto tutaj jest dobry, prawda? Czy ci niewolnicy, którzy chcą odzyskać wolność, ale przy okazji są gotowi wyrżnąć wszystkich swoich panów, czy ci, którzy niekoniecznie byli bezpośrednio zaangażowani w niewolnictwo, ale byli po prostu ludźmi korzystającymi z przywilejów wolności i próbują teraz utrzymać status quo, bo tak naprawdę nie wyobrażają sobie innego życia. Więc pewnego rodzaju dwuznaczności w wyborach będę starał się zachować. I będzie ich jeszcze trochę. Natomiast na pewno nie będzie mrocznego, paskudnego typa, który zgubił pierścień. Nie, no to obiecuję to, także nie. Przy czym, żeby było jasne, uwielbiam Tolkiena i uważam, że to jest jedna z najpiękniejszych historii, jakie zostały stworzone, tylko to już nie jest dla mnie osobiście czas, żeby takie rzeczy opowiadać. Zostało to opowiedziane w sposób jak dla mnie perfekcyjny, na pewno nie zrobię tego lepiej, więc nie będę próbował prawda, jakiejś marnej kopii rzucać na rynek.
Czy ktoś jeszcze? Chyba nie. No dobra. Drodzy Państwo, to bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Podziękujmy
Robertowi. Ja również dziękuję bardzo.